książki pod lupą.
O książkach Roberta Pucka rozmawiają Anna Wysocka i Katarzyna Staszczyk.
Dzisiaj porozmawiamy o literackim i przyrodniczym fenomenie, jakim niewątpliwie jest Robert Puczek, autor dwóch książek, które ukazały się nakładem wydawnictwa Czarne. Najpierw w 2014 roku mieliśmy okazję zapoznać się z książką Pająki pana Roberta, natomiast w świeższej książce, wydanej w 2017 roku, Robert Puczek nie koncentruje się wyłącznie na pająkach, ale bierze w cudzysłowie na warsztat 17 różnych zwierząt, począwszy od najmniejszych, takich jak wesz, skończywszy na najbliższym przyjacielu człowieka, czyli psie, czy też małpie człekokształtnej.
Może zacznijmy od pająków pana Roberta. Jest to, można powiedzieć, opowiastka, trochę traktat filozoficzny, który opowiada nam o tym, że mamy pana Roberta, który mieszka sobie w chatce, gdzieś pewnie za miastem, i w tym swoim spokojnym, bardzo niespiesznym życiu zauważa te małe stworzenia. W poszczególnych rozdziałach opisuje konkretne pająki, sprzedając nam pewne ciekawostki z życia tych pająków, odwołując się do różnych opowieści, w których te pająki pojawiały się w literaturze dawnej i trochę tej bliższej. Ale co najważniejsze, to chyba trochę nas skłania do tego, żebyśmy zauważyli ten mały świat koło nas.
Bardzo interesujące jest to, w jaki sposób autor skoncentruje się na detalach. Tutaj dostajemy kilkanaście gatunków zwierząt, których zwyczaje poznajemy. Poznajemy ich sposób rozmnażania się, sposób rytuałów godowych, które często Robert Puczek porównuje do rytuałów godowych człowieka. I okazuje się, że można naprawdę wiele wspólnych elementów z pająkami znaleźć.
Ale nie tylko rytuały godowe. Największym plusem tych opowieści jest to, że faktycznie w każdym gatunku, w każdym pająku możemy znaleźć coś ludzkiego i każde życie, nawet najmniejszego stworzonka, możemy porównać do swojego życia. Ja jednak mam kilka zarzutów do Roberta Pucka. To wszystko jest, jak dla mnie, może jestem mieszczuchem, zbyt wolne, zbyt może naukowe. Wszystkie ciekawostki, wszystkie anegdotki, wszystkie odwołania, wszystkie porównania pająków i świata ludzkiego są super, ale to wszystko.
Tutaj trzeba właśnie dodać, że oprócz tego popularno-naukowego elementu, o którym do tej pory mówiłyśmy, te książki są bardzo intelektualne i jestem pewna, że wiele osób, również ty, mogą je uznać za po prostu przeintelektualizowane. My jako czytelnicy nie przywykliśmy do tego, żeby ktoś nam wtłaczał tak różne ze sobą i wydawałoby się niepasujące do siebie elementy, czyli filozofia oświeceniowa chociażby z opowieścią o naturze pająków. W 17 zwierzętach też możemy taki dysonans poznawczy mieć, czytając książkę, ponieważ kto nie lubi takich słów jak ezoteryka, mistyka, gnoza, ten nie poczuje tej opowieści i ona jest jednocześnie intelektualna i bardzo prawdopodobnie negowana przez ten świat akademicki, naukowy. Dla osób, które równie mocno co naturę kochają literaturę, historię nauki, filozofię, ci na pewno odnajdą się w tych tekstach. W 17 zwierzętach każda opowieść o jakimś zwierzęciu odwołuje się również do udziału tego zwierzęcia w różnych tekstach kultury. Mamy tutaj więc na przykład Umberto Eco, mamy Dantego, mamy Poego, mamy Hobbesa i wielu innych twórców z pogranicza i literatury, i filozofii, i historii nauki również. I te rzeczy są dosyć odkrywcze. My w fragmencie tekstu, który Państwo będą słuchać, wybraliśmy lżejszy fragment o tym, jak rozmnażają się ślimaki. Sprawdźcie Państwo, czy faktycznie nie jest to fascynująca lektura.
Do kopulacji dojrzałych seksualnie winniczków dochodzi zwykle pod koniec wiosny lub w pierwszej części lata. Według Swammerdama potencjalni, powiedzmy, kochankowie zaczynają szukać partnera już na kilka dni przed samym aktem i wykazują przy tym oznaki pobudzenia płciowego podobne do tych, jakie można zaobserwować u psów i kotów. Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, ale gotów jestem zawierzyć obserwacjom i metaforom znakomitego Holendra. Rytuał kopulacyjny trwa wiele godzin, czasami nawet dni, i można w nim wyróżnić 5 stadiów. Etap pierwszy polega na tym, że ślimaki krążą wokół siebie raz po raz, unosząc przednią część ciała i dotykając się różkami w okolicach głowy, które w ich przypadku, jakkolwiek to brzmi, stanowią obszar genitalny. Stworzonka zachowują przy tym podziwu godną delikatność i dotknąwszy się, natychmiast, jakby wstydliwie, wciągają różki, by po chwili znów powtórzyć tę pieszczotę. Osobliwością drugiego stadium, które ze względu na przerwy na konieczny odpoczynek może trwać stosunkowo długo, jest wypuszczanie tzw. strzałek miłosnych. Owe strzały ślimaczego amora to wapienne pręciki ukryte w kołczanach silnie umięśnionych woreczków, umiejscowionych raz jeszcze w pobliżu głowy, czyli w obszarze genitalnym. W niektórych przypadkach strzałkę wystrzeliwują oba ślimaki, w innych tylko jeden, kiedy indziej zaś żaden. Choć gdy weźmie się pod uwagę szybkość ślimaków, mogłoby się zdawać, że taka strzałka, niczym strzała elejska, nigdy, nigdzie nie doleci, to w rzeczywistości wbija się ona w ciało drugiego zwierzątka, czasami nawet przebijając je na wylot. Przy czym znane są również przypadki łuczników kiepskich, którzy ze szczętem pudłują. Funkcja owych strzałek, metaforycznie bardzo obiecująca, budzi wśród uczonych niemałe kontrowersje. Niektórzy malakologowie uważają, że trafiony ślimak staje się bardziej roznamiętniony. Inni zaś, że przeciwnie, strzałka miłosna pobudza strzelającego, a osobnik ugodzony może się nawet zniechęcić i urażony ukryć we własnej muszli. Jeszcze inni powiadają, że zadanie strzałek jest bardziej natury biochemicznej niż erotycznej i wiąże się z przekazywaniem hormonów stymulujących recepcję plemników. Co jednak byłoby dziwne, zważywszy, że jak policzyli sobie inni badacze, to właśnie kopulacja niepoprzedzona wystrzeliwaniem strzałek częściej kończy się udanym zapłodnieniem. Ostatni wreszcie, i tym wierzę w ciemno, przyznają, że uczeni nie bardzo potrafią wyjaśnić ten osobliwy akt w teatrze przyrody.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!